Wydawnictwo Flow przedstawia Szept Anioła, tom pierwszy, Latarnik. Aleksandra Rak. Czyta Olga Żmuda. Zosi i Filipowi, moim dzieciom, nigdy nie zapomnijcie, jak wiele dobra możecie dać innym. Zawsze pamiętaj, jaką siłę ma zwykły uśmiech, pomocna dłoń, wysłuchanie kogoś i życzliwe słowo. Don Ritchie. Rozdział pierwszy. W domu powitała ją cisza, przygnębiająca, przenikająca na wskroś, nie dająca żadnej nadziei cisza, która zdawała się na dobre zadomawiać, nie pytając nikogo o pozwolenie. Zaległa na kanapie, przysiadła przy kuchennym stole, zamknęła drzwi sypialni. Pachniała samotnością i smutkiem. Drażniła najczulsze struny w sercu i doprowadzała do rozpaczy. Nie grało radio, którego mama codziennie słuchała w kuchni podczas przygotowywania posiłków po pracy. Milczał telewizor, który do późnych godzin nocnych nadawał programy kabaretowe, gdy przysypiała w fotelu, pochrapując przy akompaniamencie śmiechu publiczności. Świat zdawał się wstrzymywać oddech i milczeć, jakby chciał jej uświadomić, że już nigdy nic nie będzie takie jak wcześniej. Zwłaszcza w tym domu. Oliwia przymknęła drzwi, które zapomniały skrzypnąć w ten charakterystyczny, denerwujący sposób. Spojrzała na nie gwałtownie, jakby właśnie przelała czarę goryczy i z wściekłością kopnęła je czubkiem czarnych balerinek. Nie pomogło. Przylgnęła do nich plecami i powoli się osunęła, by usiąść na podłodze. Podkurczyła kolana i objęła je ramionami. Oddychała głęboko, coraz głębiej i szybciej, ze wzrokiem utkwionym w ścianie, na której, kiedy miała 5 lat, odcisnęła swoje małe dłonie. Kompletnie bezmyślne dzieło zdobiło przejście pomiędzy kuchnią a pokojem gościnnym. Drgnęła, słysząc stłumiony dźwięk schowanej głęboko w torebce komórki. Leżała tuż obok, a jednak Oliwia nie mogła wykrzesać z siebie wystarczająco siły i chęci, by do niej sięgnąć. I nie odebrała ani tego połączenia, ani kolejnych. Tkwiła tak, jak zwinięta w bezpiecznym kokoniku, wyobrażając sobie, że otula ją dziergany na drutach koc mamy. Pragnienie stało się tak silne, że niemal czuła na ramionach gryzącą wełnę, a nos podrażnił zapach perfum tych różanych. Oliwia! Otworzyła gwałtownie oczy i odsunęła się od drzwi, gdy ktoś zaczął rytmicznie uderzać w nie pięścią. Wyraźnie czuła drgania na plecach. Oliwka, otwórz! Głos brzmiał znajomo, ale dziewczyna nie miała najmniejszej ochoty na niezapowiedziane wizyty. Właściwie nie chciała tu już gościć nikogo. Nigdy. Rozmawiałam z Pawłem. Wstała, machinalnie otrzepując się z niewidocznego pyłu. Poczuła, jak ścierpnięte nogi zaczynają nieprzyjemnie pulsować. Stały się ciężkie i nieposłuszne. Nie potrzebowała ich jednak, by dosięgnąć klamki i przekręcić zamek. Uchyliła lekko drzwi i oślepiło ją jasne światło wpadające z korytarza. Zmarszczyła czoło. Spałaś? Karolina zawsze wiedziała, kiedy powinna się pojawić. Miała jakiś 6. zmysł, który podpowiadał, że właśnie w tej chwili, na drugim końcu miasta, jest ktoś, kto jej potrzebuje. Dzwoniłam 7 razy, aż w końcu uznałam, że przyjadę. Przestąpiła z nogi na nogę, nieznacznie zaciskając dłoń na pasku torebki. Wpuścisz mnie? Nie chcę o nim rozmawiać. Odparła cicho Oliwia i zamrugała szybko, by choć trochę się ocucić. Zdała sobie sprawę, że faktycznie musiała zasnąć. Możemy wypić herbatę? Zaproponowała w odpowiedzi Karolina i delikatnie pchnęła drzwi, by Oliwia nie mogła ich zamknąć. I tak by tego nie zrobiła. Czuła się na to zbyt słaba. Zrezygnowana wpuściła koleżankę do środka, zaprosiła do kuchni i nalała wodę do czajnika, który ustawiła na gazie. Karolina rozejrzała się ukradkowo po małym, jasnym pomieszczeniu. — Nie będzie ci przeszkadzało, że wypijemy tutaj? zapytała Olivia, wymownie wskazując na kwadratowy stoliczek, przy którym stały dwa taborety. Nie mogę się przemóc, żeby tam wejść. Odchrząknęła, spoglądając na drzwi pokoju gościnnego. Nie, skąd? Nie ma problemu. Pokręciła głową i zsunęła wiosenny płaszcz. Pukle brązowych włosów rozsypały się kaskadą na jej ramionach. Odrzuciła je i przysiadła na jednym z krzeseł. Olivia wsparła się o kuchenne szafki, ukrywając dłonie za plecami. Nie chciała, by koleżanka z pracy zauważyła pozdzierane skórki i obgryzione paznokcie. Popękana na palcach skóra również nie wyglądała zbyt zachęcająco. Olivii wydawało się, że Cisza przystanęła na progu i zastanawiała się, czy wejść do kuchni i objąć dziewczynę silnymi ramionami, by nie mogła wykrztusić ani słowa. Złożyłaś wypowiedzenie? Zagadnęła Karolina, uważnie się jej przyglądając. Tak, spuściła wzrok na swoje stopy. Dlaczego? Bo nie mogę tam dłużej pracować. Karolina zmrużyła oczy, zupełnie jakby spojrzeniem chciała znaleźć odpowiedzi na pytania, z którymi przyszła. Mówiłam ci o tym, przypomniała. Praca w szpitalu. Pacjenci cię uwielbiają. Kącik ust Oliwii drgnął, by się uśmiechnąć, ale go powstrzymała. Oliwka... Karolina westchnęła z wyraźnym niepokojem, ale gwizd czajnika przerwał jej wypowiedź. Nie spieszyła się z rozlaniem wrzątku. Kubki zapełniały się powoli, a ona z rosnącą satysfakcją przyglądała się, jak herbata zabarwia wodę. Było w tym coś uspokajającego. Karolina cierpliwie czekała, aż dziewczyna postawi przed nią kubek i usiądzie po drugiej stronie stołu. Nie mogę już tego znieść, bólu i smutku, odparła cicho. Pracowałam tam dla mamy, teraz już nie muszę. I chcesz ich zostawić? Zagryzła usta na tę kąśliwą uwagę. Nie chciała, oczywiście, że nie, ale nie miała wyboru. Nie była w stanie tego udźwignąć. Podjęłaś wiele ekstremalnych decyzji. Karolina ułożyła na stoliku splecione dłonie, jakby właśnie zaczęła wyjątkowo trudny wywód. Jesteś zmęczona, zła. To normalne w tych okolicznościach. Zapewne miałabym wiele podobnych myśli i... Olivia delikatnie potrząsnęła głową. Stawianie się na miejscu osoby cierpiącej w sytuacji, w której się nie znalazło, nie mogło skończyć się powodzeniem. Nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, co czuła, bo każdym w takiej chwili rządziłoby mnóstwo odmiennych emocji. Każdy myślałby o tuzinach innych rzeczy i podejmował wiele innych decyzji. Pochowałaś mamę, wydusiła Karolina, jakby te słowa nie mogły jej przejść przez gardło. I tego samego dnia zrezygnowałaś z pracy, wystawiłaś mieszkanie na sprzedaż i zerwałaś zaręczyny? Wyliczała zdenerwowana. Musisz przyznać, że to dość drastyczne posunięcie. Olivia przyglądała się jej twarzy, wykrzywionej w grymasie, którego nie mogła odczytać, i zastanawiała się, co ta wizyta może oznaczać. Dlaczego akurat Karolina została wydelegowana, bo wydawało się jej, że nikt przy zdrowych zmysłach nie zechciałby dzisiaj, w dniu pogrzebu jej matki, nachodzić ją i pytać, skąd takie, a nie inne decyzje. Ze spokojem podniosła kubek i upiła odrobinę gorącej jeszcze herbaty o intensywnym aromacie malin. Mama uwielbiała ten smak. Czy ona równie mocno? Sama nie wiedziała, ale była przyzwyczajona. Nie rozumiem, powiedziała Karolina, niecierpliwie wiercąc się na krześle. To zbyt pochopne decyzje. Odkąd poznałyśmy diagnozę, wiedziałam, jak to się skończy. Widziałam w tym szpitalu zbyt wiele, żeby próbować się oszukiwać. Myślisz, że mogłabym spojrzeć ludziom w oczy i przekonywać ich, że będzie dobrze? Cały czas to robiłaś. Ale mama zmarła. Skwitowała i odwróciła się bokiem do Karoliny, jakby to wszystko wyjaśniało. Weź urlop. Na miesiąc, dwa. zaproponowała. Odpoczniesz, odreagujesz. Przemyślisz na spokojnie.
O czym mam myśleć?
Mruknęła zirytowana.
Paweł powiedział,
Boże!
Oliwia jęknęła i wstała z taboretu, żałując, że kuchnia jest tak mała i nie może po niej spacerować, by rozładować emocje.
Po co się wtrąca?
Bo się martwi.
To on kazał ci tu przyjechać?
Prychnęła i wsparła dłonie na biodrach.
Jedź, sprawdź, wypytaj.
Zerwałaś zaręczyny, czego się spodziewałaś?
I to jeszcze dzisiaj.
Co zamierzasz zrobić? Wyjechać? Zacząć od nowa z czym?
Na końcu języka miała odpowiedź, że to jej życie i nikt nie powinien się w nie wtrącać, ale się pohamowała. Jak zawsze, gdy bała się powiedzieć coś, co mogło spowodować, że ktoś ją odtrąci. Walczyła ze sobą dobrych kilka chwil, aż w końcu wysunęła jedną z szuflad i wyciągnęła kopertę.
Rozerwaną.
Kilka dni przed śmiercią mama powiedziała mi, że mam poszukać tego listu. Schowała go w starym pudełku po butach. Rzuciła kopertę na stolik i cofnęła się do szafek.
Kazała ci sprzedać mieszkanie?
Zdziwiła się Karolina. Napisała, gdzie się wychowała i że była bez pamięci zakochana.
Karolina zamrugała nerwowo, jakby nie do końca rozumiała, do czego zmierza Oliwia.
I że miałam nigdy się nie urodzić. Wzruszyła ramionami.
Tak, w skrócie oczywiście.
Zapytała się o to?
Nie zdążyłam. Gdy zebrałam się w sobie, przestała kontaktować.
Oliwia ze smutkiem pokręciła głową.
Myślisz, że twój ojciec...
Zaczęła ostrożnie Karolina.
Chcesz go odszukać?
Nie tylko jego.
Naprawdę chcesz rozdrapywać stare rany?
To twój wybór, ale czy jesteś teraz gotowa na rozczarowanie?
Te piękne historie o nowym życiu.
Wiesz, że to bujdy.
Jeśli będę miała do czego wrócić, a coś pójdzie nie tak, łatwiej będzie mi zrezygnować.
Odparła z przekonaniem.
A co z Pawłem?
Zapytała Karolina.
Mieliście plany, ślub.
Nie rozumiesz.
Oliwia roześmiała się płaczliwie.
Nie mogę z nim być. To nie byłoby w porządku. Jest świetnym facetem, odpowiedzialnym i w ogóle. Mama go uwielbiała, ale go nie kocham.
Poczuła ulgę, wypowiadając na głos myśli, które od dawna chodziły jej po głowie.
To wyznanie wywołało na twarzy Karoliny jeszcze większy grymas, ale tym razem Oliwia świetnie odczytała emocje, które przedstawiał. Zszokowanie, niedowierzanie i złość. Koleżanka nagle wstała i narzuciła płaszcz na ramiona. Szybkim ruchem wysunęła włosy spod kołnierza i złapała pasek torebki.
Rozumiem, że przeżyłaś ogromną traumę. Straciłaś matkę.
Cmoknęła, jakby za wszelką cenę starała się utrzymać nerwy na wodzy.
Ale popełniasz ogromny błąd, chcąc zerwać z dotychczasowym życiem. Nie masz nikogo poza Pawłem i...
Rozejrzała się, jakby na ścianach chciała odszukać odpowiednie słowa, które pomogłyby przemówić koleżance do rozsądku. Przykurzona biała farba nie układała się jednak w żadne pomocne frazesy.
To po prostu głupie i nierozsądne, jednak to twoja sprawa i decyzja. Jeżeli będziesz chciała kogoś obwiniać, to tylko siebie.
Szybko wyszła z kuchni, a Oliwia ruszyła za nią i w milczeniu otworzyła drzwi, by wypuścić koleżankę z mieszkania.
Na razie wybierz zaległy urlop. A co do Pawła, pamiętaj, że nie będzie wiecznie czekał,
dodała Karolina, przystając w progu.
Wierzysz w anioły?
Zapytała nagle Oliwia, jakby nie usłyszała całego wywodu. Przytuliła policzek do drzwi w oczekiwaniu, wpatrując się w kobietę. Karolina gwałtownie poczerwieniała, jakby to pytanie wywołało wściekłość większą niż wyznanie, że dziewczyna nie kochała narzeczonego. A potem nagle wypuściła powietrze z ust.
Wierzyłam, że spadłaś pacjentom z nieba, ale anioł nie opuszcza tych, którzy go potrzebują.
Odparła, unosząc dumnie podbródek, i wyszła z mieszkania. Oliwia przymknęła drzwi i jeszcze przez chwilę wsłuchiwała się w stukot obcasów,
który echem niósł się po piętrach. Potem wróciła cisza. Z kpiącym uśmiechem objęła dziewczynę i otuliła chłodem. Sprawiła, że samotność stała się namacalna jak nigdy wcześniej. Znów pachniała perfumami mamy, drażniła dotykiem jej gryzące swetry. Zmusiła się, by odejść od drzwi, wylać do zlewu nietkniętą przez Karolinę herbatę, a później z kubkiem i listem zamknąć się w ciasnym pokoiku. Rozmazane od łez wyrazy układały się w powyrywane z kontekstu zdania, których znaczenia nikt nie mógł wyjaśnić. Agnieszka Perlińska, jej ukochana mama, zmarła kilka dni wcześniej po walce z nowotworem żołądka. Przerzuty nie dawały złudzeń, a kilogramy, które z dnia na dzień niepostrzeżenie uciekały z jej coraz słabszego ciała, nadszarpywały już i tak podupadłe zdrowie. Oliwia nie mogła sobie przypomnieć, czy w ostatnich chwilach rozmawiały o czymś konkretnym, czy może otumaniona środkami przeciwbólowymi mama wydawała z siebie tylko nieskładne słowa. Obrazy ze szpitala zacierały się, zupełnie jakby ktoś niewidzialną gumką próbował wymazać je z pamięci dziewczyny, by pozostało tylko to, co naprawdę warte zapamiętania. Agnieszce udało się jednak wspomnieć o tym tajemniczym liście. A on zmienił tak wiele. Jeśli nie wszystko. Rozdział drugi. Bogusia miała w życiu tylko jedno marzenie. Całym sercem pragnęła wypiekać najpyszniejsze pieczywo w Płotkach. Codziennie w drodze do szkoły, gdy mijała jedną piekarnię w mieście, wyobrażała sobie, jak za kilka lat z uśmiechem na ustach wystawi na ladzie rumiane bułeczki i słodkie rogaliki. Chleb miał smakowicie pachnieć w jasnych wiklinowych koszach. Miała pewność, że drożdżówki z dżemem będą smaczniejsze niż te, które kupowała popołudniami dla całej rodziny, a ciasto francuskie będzie delikatne jak żadne inne, którego mieszkańcy kiedykolwiek mogli spróbować. Ale gdy pewnego słonecznego dnia wracała do domu, do męża i dzieci, ktoś te plany i marzenia skutecznie zniszczył. Kobieta drgnęła, tknięta dziwnym przeczuciem, i poprawiła stopę, która zjechała z podnóżka na wózku inwalidzkim. Powiew wiosennego wiatru przyniósł coś, czego nie mogła określić. To było jak świeże tchnienie o zapachu morza. — Potrzebujesz czegoś? — zapytał Tymon, wychylając się zza drzwi. Spojrzała na niego, powoli odwracając skostniałe ciało. Mąż przystanął na progu domu i przyglądał się jej badawczo. Siwizna pokrywała już gdzieniegdzie gęstą czuprynę, którą kiedyś tarmosiła w czasie popołudniowych spacerów po plaży, a na policzkach dostrzegła kilkudniowy zarost. Schudł, bo koszula tu i tam wisiała smętnie jak bezczynne żagle podczas ciszy na morzu. Wydawało mi się, że podskoczyłaś, wyjaśnił, wskazując dłonią na wózek. Wystraszyłaś się czegoś? Musiałam się zdrzemnąć. Uśmiechnęła się lekko i otuliła sweterkiem. Może przyniosę ci jeszcze jeden koc. Wiosenne wiatry są zdradliwe. Postawił na betonowym schodku puste wiadro i podszedł bliżej Bogusi. Przykucnął i z troską okrył ją pledem, który wcześniej położyła sobie na kolanach. Nie martw się tak o mnie, poprosiła, ujmując jego spracowaną dłoń. Poczułam, że wiatr niesie coś dobrego. Tymon się roześmiał i pokręcił głową. Wstał, ucałował ją w czoło i odszedł, powtarzając, że drugiej takiej wróżki to miasteczko nie widziało. Odprowadziła go wzrokiem i dopiero gdy zniknął w domku, posmutniała. Poranki i popołudnia spędzała w ogrodzie. Latem również ciepłe wieczory. Miała to szczęście, że każdy dzień witała i żegnała widokiem morza, które zdawało się najlepiej ją rozumieć. Nigdy się nie skarżyła. Chowała w sobie smutek i urazę, choć często miała ochotę wykrzyczeć światu, jak bardzo brakuje jej samodzielności. Dopiero gdy człowiek staje się uzależniony od innych, docenia, jak wiele stracił. Była wdzięczna Tymonowi, że jej nie opuścił po tym nieszczęśliwym wypadku. Wiele razy powtarzał, że ślubował w zdrowiu i chorobie, A jednak, gdy tracił czujność, dostrzegała w jego wzroku pustkę i czasami tęsknotę za tym, co utracone. I wtedy żałowała, że tamtego letniego dnia nie zginęła. Zwróciła twarz ku morzu, które dostrzegała pomiędzy drzewami, i wyczekiwała kolejnego podmuchu. Odkąd wózek stał się jej głównym środkiem transportu, Fale mogła obserwować jedynie z ogródka, czując na twarzy delikatną bryzę. — Pani Bogusia, to się dzisiaj chyba opali — stwierdził ze śmiechem Cyprian, miejscowy listonosz, gdy podjechał do płotu na wiekowym rowerze z doczepionymi koszykami. Odrobina słońca z rana ducha optymizmem napawa. Odparła, przywołując na twarz szeroki uśmiech, i pchnęła koła wózka, by podjechać bliżej drewnianych sztachet, które znów prosiły się o odmalowanie. — Pani ma jeszcze dużo tych mądrości w kieszeniach pochowanych? Zanurkował dłońmi w obszernej torbie wypchanej listami i wyciągnął kilka kopert. — A pan jakieś dobre wiadomości przynosi? Zatrzymała się przy grządce, na której w czerwcu rosły słoneczniki, i z oczekiwaniem spojrzała na mężczyznę. — Rachunki, rachunki, wezwania. Z dezaprobatą pokręcił głową. Znowu chcą sprawdzić, czy cudownie nie ozdrowiałam. Tego nie wiem. Tajemnica korespondencji to świętość. Uśmiechnął się pod gęstym czarnym wąsem i przeliczył listy. To dla was i jeszcze podpisik. A w centrum co ciekawego? Zagadnęła, bo złakniona była wszelkich nowinek wywołujących emocje równe przeżywaniu kolejnych odcinków brazylijskich telenowel. Maliszewski znowu noc na komisariacie spędził. A Gawlikowa do urodzin wnuka się szykuje. Wzruszył lekko ramionami, podsuwając kobiecie kilka kartek do podpisania. Wszystko w całkowitej normie. I nie wydarzyło się nic niecodziennego? Uniosła lekko brwi i spojrzała uważnie na listonosza, jakby chciała prześwietlić go na wylot. A co pani Bogusia taka ciekawa dzisiaj? Jakieś wieści ma, czy co? Mężczyzna wsparł się ramieniem o płot i zerknął na nią z zainteresowaniem. Wiatr szeptał, panie Cyprianie, wiatr szeptał. Znów się zaśmiała, bo dobrze wiedziała, że listonosz i tak nie uwierzy. Przyznam szczerze, że niczego nie słyszałem, ale uszu nadstawię, to może się czegoś dowiem. Skinął lekko głową, gdy oddała mu podpisane kwitki. Pięknego dnia życzę! Pożegnał się, unosząc nieco czapkę, i poprowadził rower wzdłuż drogi ku kolejnemu domostwu. Bogusia zerknęła przelotnie na kupkę listów, która spoczywała na jej kolanach, i westchnęła. Nie miała ochoty zaglądać do korespondencji i psuć tego pięknego dnia. Zawróciła jednak wózek i podjechała do drewnianej ławeczki. Tam zostawiła laskę, na której się wspierała, by poruszać się po domu. Na szczęście Bóg uchronił ją przed całkowitym kalectwem i była w stanie o własnych siłach pokonać kilka metrów, żeby przejść do łazienki czy wstawić wodę na herbatę. — Tymon! — zawołała, przekraczając próg. Ból, który odczuwała przy każdym kroku, ograniczał ją jedynie do krótkich dystansów. — Poczta! Dobiegł do niej w kilka chwil i natychmiast uchwycił pod ramiona, by odciążyć uszkodzony kręgosłup. Dotarli do kuchni, gdzie z nieukrywaną ulgą przysiadła za stołem. Rozłożyła koperty, by sprawdzić nadawców. Rachunki, rachunki! Wymieniała, odkładając korespondencję na osobne miejsce, by później łatwiej było wpisać ją do zeszytu. Od wielu lat skrupulatnie notowała opłaty w kajecie, by przypadkiem nic jej nie umknęło. To dawało jej poczucie, że ma nad czymś kontrolę. Zerknęli na siebie równocześnie, gdy odłożyła na stosik ostatnią kopertę. Spodziewali się jeszcze jednego listu, tego najważniejszego. Z każdym dniem traciła nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek przyjdzie. I choć naiwne było myśleć, że ten łagodny powiew wiatru mógł zwiastować coś tak dobrego, wmawiała sobie, że tak właśnie będzie. Rozczarowania bolą, zwłaszcza gdy mocno się na coś czeka. Rozdział trzeci. Gdy zaparkował samochód dostawczy tuż przed drzwiami sklepu i wysiadł, wpuszczając do kabiny odrobinę rześkiego powietrza, Poczuł się zmęczony. Raz w tygodniu wstawał kilka godzin wcześniej niż zazwyczaj, by przywieźć do miasteczka najlepsze i najświeższe produkty, jakie tylko udało mu się zdobyć. Przy odrobinie szczęścia dowoził również ryby prosto z portu. Bez zastanowienia wszedł na pakę, by powyciągać kartony i drewniane skrzynie. Poczuł aromaty owoców, przypraw i warzyw. Mieszały się jak w ogromnym garze zupy. Tworzyły kompozycję, która przyprawiła go o gwałtowne skurcze żołądka. — Mogę zabierać? — zapytał barczysty mężczyzna, zaglądając do wnętrza samochodu. — Tak — odkrzyknął i wychylił się zza pudeł. Gdy kilka minut później zatrzasnął drzwi, pozostało mu wnieść do sklepu kartony z mlekiem. Właściciel już układał warzywa na drewnianym stojaku przy ścianie, a tuż obok czekała skrzynia owoców. Dawid znów poczuł to nieznośne uczucie głodu i odwrócił wzrok. Skierował się na zaplecze, gdzie odstawił karton i wziął kilka głębokich oddechów. Uniósł drżące dłonie i kilkukrotnie je strzepnął. Rozejrzał się w poszukiwaniu czegokolwiek, co mógłby na szybko zjeść. Podświadomie czuł, że powinien zażyć leki. Znał swoje ciało na tyle, że bez badania poziomu cukru mógł ocenić, jak bardzo jest źle. Przypomniał sobie o śniadaniu, które leżało w schowku w samochodzie. — Zaraz wrócę, tylko wrzucę coś na ząb — oznajmił, mijając szefa. — Jedz, jedz, żebyś mi tu nie zemdlał. Nie planował, a właściwie, prawdę powiedziawszy, robił wszystko, by tego uniknąć. Wskoczył z powrotem do kabiny i szybko odszukał kanapkę. Powinien zjeść ją wcześniej, ale skupiał się na drodze i kompletnie nie myślał o żołądku. — Dzień dobry, pani Lucynko! — przywitał się uprzejmie, gdy chwilę później, siedząc na schodkach sklepowych, dostrzegł sąsiadkę rodziców. — Och! — aż podskoczyła wystraszona i teatralnie ułożyła dłoń na piersi. — A ty nie w sklepie? — Przerwa śniadaniowa. Uśmiechnął się i uniósł nadgryziony chleb. — Mamy dostawę. Świeże warzywa, soczyste owoce i najlepsze mleko w okolicy — Kobieta pokiwała głową i weszła na schody, kołysząc się przy tym. W Płotkach każdy z daleka rozpoznawał Lucynę Żydak, sekretarkę wójta. Uchodziła za osobę, która potrafi wszystko załatwić i lubi zawsze wtrącić swoje 3 grosze w rozmowie. W ich mieścinie chyba tylko ona znała każdego i zwykle to u niej miały początek krążące po okolicy plotki. — Ty byś się nadawał do urzędu. Kobieta zmrużyła oczy i znów pokiwała głową. Uprzejmy do szpiku kości. Pani Lucynko, dla pani zawsze. Puścił do niej oczko. Kobieta zachichotała i weszła do sklepu, zarzucając ogromną torbą, tak że prawie zdzieliła go w głowę. Dawid z każdym kęsem czuł się coraz lepiej. Nabierał sił, a rozedrgane dłonie się uspokajały, podobnie jak rozsierdzony pierwszymi kęsami żołądek. Gryzł powoli, przeżuwał niespiesznie. W końcu, jak chyba każdy, uwielbiał przerwy śniadaniowe, zwłaszcza że mógł je spędzać na dworze. Choć w centrum nie mógł dostrzec morza, zdawało mu się, że słyszy, jak fale rozbijają się o brzeg. Ten dźwięk wrył się w jego umysł jeszcze za dziecka. I nawet z zamkniętymi oczami mógł sobie wyobrazić ten zapierający dech w piersi widok. Gdy wolność była na wyciągnięcie ręki. Po ostatnim kęsie wstał i dokładnie otrzepał spodnie, by znów po jednym dniu nie nadawały się do prania. Już miał wrócić do sklepu, gdy zatrzymał się w półkroku, dostrzegając po drugiej stronie ulicy kogoś, kto wydał mu się obcy. I tak też się zachowywał, a właściwie zachowywała, bo gdy wytężył wzrok, dostrzegł, że kasztanowe włosy zostały zaczesane w kucyk na czubku głowy. Dziewczyna miała na sobie czarne spodnie i ciemną koszulkę. Wyglądała, jakby ktoś wyciął ją z mrocznej powieści i wkleił na wiosennym tle zielonych już drzew. Prawdopodobnie turystka, bo na ramieniu uwiesiła plecak, a drugą ręką ciągnęła sporych rozmiarów walizkę na kółkach. Dawid zmarszczył brwi, zdziwiony niecodziennym widokiem. Płotki nie uchodziły za miasteczko turystyczne, raczej przelotowe, i to przy dobrych wiatrach. Dzięki temu plaża pozostawała pusta, a zatoka spokojna i czysta. Dziewczyna natomiast wydała się zagubiona, bo rozglądała się, jakby czegoś szukała. — Dawid! — usłyszał nawoływanie ze sklepu i się otrząsnął. Rzucił jeszcze ostatnie spojrzenie na nieznajomą i wbiegł po schodkach. Pani Lucyna rozkładała już zakupy na ladzie, a szef kończył układać owoce. Dawid bez marudzenia i ociągania zabrał się za kasowanie produktów. Nie mógł jednak przestać myśleć o dziewczynie, która przykuła jego uwagę.
Pani Lucynka pewnie słyszała o tych kurortach, co to je mają budować.
Zapytał nagle pan Włodek, przerywając ciszę. Dawid lekko odchrząknął, próbując powstrzymać cisnący się na usta uśmiech. Był pewien, że prędzej czy później szef poruszy ten temat. Kurortach? Kobieta delikatnie się zmieszała, a jej dłoń drgnęła nerwowo, gdy wyciągała portfel z torebki. Prawie jej wypadł.
Przetargi planują robić. Wyburzenia. Latarnię naszą chcą zniszczyć.
Och, nie! Nie, nie! Zaprotestowała, choć spłonęła rumieńcem i unikała spojrzenia Dawida.
Celowo, oczywiście. Wzrok zdradziłby prawdę. To tylko plotki. Tutaj jeszcze nie zapadły żadne decyzje. Nie uważa pani, że wypadałoby poinformować mieszkańców o...
Niech pan nie sieje paniki, przerwała mu ostro, ostrzegawczo unosząc przyozdobiony pierścionkiem palec. Gdybym tylko się dowiedziała, że ktoś zamierza tknąć latarnię, rozszarpałabym te plany na strzępy.
Mam taką nadzieję, odparł surowym głosem Włodek i podniósł puste skrzynki, by wynieść je na zaplecze.
Dawid nie wtrącał się do rozmowy, ale był świetnym obserwatorem, więc uważnie słuchał i wyłapywał najmniejsze objawy zawahania ze strony kobiety. Kończył nabijać na kasę ostatnią śmietankę do kawy, gdy drzwi sklepu się otworzyły i w progu stanęła dziewczyna, którą widział po drugiej stronie ulicy. Dzień dobry. Przywitała się cicho, ale od razu wyczuł, że ton głosu miała niesamowicie ciepły. Dzień dobry, odparła hardo pani Lucynka, mierząc nieznajomą wzrokiem z góry na dół. Ona jednak nie zwróciła na to uwagi i ruszyła sklepowymi alejkami, zabierając z półki wodę i kilka zupek w proszku. Dawid aż się wychylił zza krągłej kobiety, by móc dostrzec, po co jeszcze sięgnęła nieznajoma. Ale pani Lucynka skutecznie przysłoniła sobą widok i zaczęła niebezpiecznie sapać, by go ponaglić.
Wszystko dla pani?
A widzisz tutaj coś jeszcze? Prychnęła poirytowana.
48 zł i 70 groszy.
Wyrecytował, spoglądając na kwotę na kasie.
Niełatwo było go sprowokować, ale pani Lucynka należała do ludzi tego kalibru, który zdołałby poruszyć ziemię z posad.
Dawid wziął więc głęboki wdech, policzył do 10 i wyciągnął dłoń po drobne, które skrupulatnie odliczała. Nieznajoma zdążyła już obejść półki i zawróciła do kasy, a plastikowe kółeczka jej walizki podskakiwały na nierównej posadzce, wydając stukot podobny do tententu kopyt. Ze spuszczoną głową zatrzymała się kilka kroków za panią Żydakową.
Pani Lucynka tak długo liczy, to może czas kartę w banku założyć do konta. Zasugerował Dawid, widząc, że kobieta specjalnie się ociąga, zapewne czekając na to, co powie nieznajoma.
Liczę, co byśmy się nawzajem nie oszukali. Odparowała i znów spuściła wzrok na monety. 20, 30, 35, 8... Zacisnął usta, by pohamować narastające wzburzenie. I znów zerknął na dziewczynę, która przyglądała mu się badawczo. Uderzył go kolor jej oczu i to, jak wiele odcieni niebieskiego miały tęczówki. Aż mu dech zaparło, bo nigdy nie widział tak głębokiego spojrzenia, przenikającego na wskroś, dotykającego najgłębiej skrytych emocji i sekretów. Uśmiechnęła się delikatnie, jakby chciała dać mu do zrozumienia, że nigdzie jej się nie spieszy. Momentalnie poczuł dziwny spokój, który z każdą chwilą zdawał się go wypełniać coraz mocniej, głębiej, bardziej.
I 70!
Oświadczyła triumfalnie pani Lucyna, wsypując monety na dłoń Dawida, co trochę go ocuciło. Nie pamiętał już jednak o tym, jak bardzo przed chwilą był na nią wściekły.
Świetnie, wychrypiał i aż odchrząknął, nie rozpoznając własnego głosu.
Bez ładu i składu wrzucił pieniądze do szufladki, obiecując sobie, że zrobi z nimi porządek po wyjściu klientek. Niecierpliwie czekał, aż kobieta się przesunie, by nie tarasować dłużej kasy. Ale ona jak na złość w żółwim tempie pakowała zakupy do torby. Zdawał sobie sprawę, że robiła to specjalnie.
— Proszę to dać, skasuję —
powiedział w końcu, wychylając się do nieznajomej. — Doliczyć reklamówkę?
Skinęła głową, a on zaczął gorączkowo myśleć nad tematem, który zmusiłby ją do powiedzenia choć jednego słowa.
Chciał się przekonać, czy ciepło, które poczuł, nie okaże się tylko złudzeniem.
— A pani tutaj na wakacje?
— zagadnęła nagle pani Lucynka, zerkając podejrzliwie na dziewczynę.
— Nie do końca
— odparła spokojnie, nawet nie spoglądając na kobietę. — Tak, głos miała ciepły. Brzmiał jak piękna melodia.
— Szukam tego pensjonatu
— wyciągnęła karteczkę z nazwą.
— Pod Białą Płotką
— mruknęła Lucyna, a jej brwi uniosły się w zdziwieniu.
— Ten pensjonat od lat nie funkcjonuje. Toż to ta rudera, po Karolowskich.
Dziewczyna wyraźnie się zasmuciła i schowała karteczkę z powrotem do kieszeni.
Możesz poszukać pokoi u starej Rudnickiej, kontynuowała, pakując ostatni karton mleka do reklamówki. Ona ma duży dom, może cię przyjmie.
Dawid nie mógł uwierzyć, z jaką łatwością pani Lucyna przeszła na ty z zupełnie obcą osobą. Nieznajoma zdawała się tym nie przejmować. Wyciągnęła z plecaka portfel i cierpliwie czekała na podliczenie zakupów.
Choć jej pokoje pamiętają jeszcze czasy moich świętej pamięci dziadków. A właściwie jakich warunków oczekujesz?
Zainteresowała się Lucyna. A któryś z właścicieli pensjonatu żyje? Odpowiedziała pytaniem, w końcu spoglądając na rozmówczynię.
Spóźniłaś się o jakieś 3 lata.
Co też pani plecie? Przecież syn Karolowskich wciąż dycha, wtrącił Dawid.
Chciałeś chyba powiedzieć, że wegetuje, prychnęła, przewracając oczami. Stary pijaczyna, tylko czekać, aż utopi się w morzu i któregoś poranka fale wyrzucą jego ciało na brzeg. To twoi krewni?
Znów zwróciła się do dziewczyny.
Chcesz go stąd zabrać? Przydałoby się.
Pani jak zawsze ciekawska.
Dawid zerknął na kasę.
20 złotych 50 groszy. Mruknął, zastanawiając się, dokąd mógłby skierować nieznajomą.
Mówiłam, że Eleonora ma...
Dziękuję. Odezwała się nagle dziewczyna, jakby chciała przypomnieć o swoim istnieniu i podała mu odliczoną kwotę. Jakoś sobie poradzę. Dodała z uśmiechem i wyszła ze sklepu, a wraz z nią wymknęło się ciepło. Dawid wyjrzał za nią przez witrynę, gdy zmierzała w stronę mostu na końcu drogi.
Dziwne, mruknęła Żydakowa.
Że mamy w mieście gościa?
Też.
I że szuka Karolowskich? Zamyśliła się głęboko.
Idę,
oświadczyła po chwili. Zanim dzieci ze szkoły przybiegną.
Do widzenia,
powiedział machinalnie, wciąż wyglądając za nieznajomą. Nie mógł się pozbyć myśli, że powinien za nią pobiec, ale nie miał żadnego dobrego pomysłu na to, by jakoś jej pomóc.
Bierz się za kartony, młody,
polecił szef, wychodząc z zaplecza i tym samym zmuszając Dawida, by oderwał wzrok od oddalającej się dziewczyny. Rozdział 4. Eleonora Rudnicka mieszkała na końcu ulicy Przymorskiej. Dom, którego widok przywodził na myśl urokliwe szkockie murowane budynki, porośnięte bluszczem, dla wielu turystów byłby nie lada gratką, a możliwość noclegu w jednym z wypełnionych antykami pokoi byłaby świetną okazją do przeżycia niesamowitej przygody. Bo w Płotkach działy się chwilami rzeczy niezwykłe,
a jedną z nich był przepiękny śpiew Eleonory, który echem niósł się z wiatrem do sąsiednich domów. Zdawało się momentami, że natura zgrywa się z melodią jej pieśni. Drzewa szumiały jakby ciszej, dodając nutę tajemniczości. A może raz spokojne, to znów wzburzone, uderzało falami o brzeg, jakby grało na bębnach. Ptaki, jak cudowny chór, dośpiewywały sobie tylko znane refreny, idealnie wyczuwając słowa, bo Eleonora znała chyba te najpiękniejsze, jakie kiedykolwiek napisano. Przez okno w kuchni Eleonora dostrzegła samochód Dawida. Zdziwiła się, bo mieszkał niecałe 500 metrów dalej, więc zwykle zjawiał się pieczo. Wrabiała właśnie ciasto na placek śliwkowy, który przyśnił jej się poprzedniej nocy. Owoce, które zaraz po przebudzeniu wyciągnęła z zamrażarki, zdążyły już odtajać. Nie mogła się doczekać, aż drzewa w sadzie zakwitną. Lato w płotkach od dzieciństwa kojarzyło jej się z tym cudownym, słodkim aromatem soczystych jabłek, złotych gruszek, pękatych śliwek i brzoskwiń. A najbardziej uwielbiała jeżyny i maliny. Wytarła dłonie w ściereczkę i wyjrzała na zewnątrz, by się przywitać.
Cóż to dzisiaj za ekspresowa dostawa? Zaśmiała się, gdy Dawid wysiadł i wyciągnął kosz z kilkoma produktami, które poprzedniego dnia obiecał kupić sąsiadce. Myślałam, że ciasto Bogusi pośle, a ty dzisiaj tak przed czasem.
A co pani dobrego piecze?
Pchnął furtkę, która skrzypnęła wesoło.
Placek śliwkowy.
Kobieta odebrała kosz i zajrzała do środka. Śniło mi się, że jadłam go na podwieczorek, a ze snami nie ma co się kłócić. One zawsze pokażą najlepiej, co człowiekowi potrzebne. Gdybym jakieś pamiętał, może bym potwierdził. Dawid zadarł głowę, patrząc na kamienny dom. Ma pani jeszcze pokoje na wynajem?
Pokoi to mam w nadmiarze, ale czy się nadają na nocleg, to bym nie powiedziała.
Z rozbawieniem pokręciła głową.
A co, usamodzielnić się chcesz? Stare te moje mury,
dodała, nie czekając na odpowiedź.
Kurzu sporo.
I pięknych wspomnień. A dużo pani tego placka tam piecze?
Zagadnął.
Co się dzieje, Dawidzie? Zapytała wprost, wyczuwając jego skrępowanie. Zawiesiła kosz na ramieniu i z powagą spojrzała na mężczyznę. Ten przestąpił z nogi na nogę.
Do miasta przyjechała dziewczyna. Szukała pensjonatu po Karolowskich, wyjaśnił w końcu.
Po Karolowskich? Eleonora szeroko otworzyła oczy ze zdziwienia. Przecież tam to tylko wiatr hula pomiędzy spróchniałymi deskami i to od wielu lat.
Kto to jest? Rozmawiałeś z nią?
Tak, to znaczy nie. Poprawił się szybko. Może ze 3 słowa zamieniliśmy. Kupowała wodę i zupki w proszku.
To się dziewczyna nie naje, stwierdziła z cichym prychnięciem.
Żydakowa mówiła, że może u pani znajdzie nocleg.
Lucynka to najchętniej we własnej piwnicy by ją położyła, żeby tylko wiedzieć, co się w mieście dzieje. Zirytowała się.
Stara już jestem, Dawidzie. Nie poradzę sobie z gościną.
Pokręciła głową.
Zresztą nawet nie wiemy, co to za jedna.
Musiałaby ją pani zobaczyć, jej oczy.
Urwał, jakby szukał właściwego słowa.
I taki ciepły głos miała, jak pani. Słuchać się chciało.
A podobno nie rozmawialiście. Zmrużyła oczy, delikatnie wydymając usta.
I gdzie ona poszła? Nie szukałeś jej?
Stwierdziłem, że najpierw przyjadę do pani.
Krople drąży skałę, co? Pokiwała z uznaniem głową.
A każdy grosz się przyda.
Prawda, westchnęła. Herbaty zrobię, plackiem się podzielę, ale nic nie obiecuję.
Zastrzegła, odwracając się w kierunku wejścia do domu.
Kosz wydał się jej nagle nienaturalnie lekki, gdy odstawiała go na kuchenny blat.
Obserwowała przez okno, jak mężczyzna wsiada do samochodu i powoli wycofuje na drogę. Trwała tak w bezruchu i wsłuchiwała się w warkot silnika, który z każdą chwilą się oddalał. Nawet gdy zaległa cisza, wciąż wpatrywała się przed siebie,
jakby wyczekiwała, by zobaczyć na drodze nieznajomą dziewczynę, o której wspominał Dawid. Wiedziała, że jej pojawienie się w Płotkach nie jest przypadkowe, bo nie wierzyła w przypadki. I jeszcze pytała o Karolowskich, a o nich zapomnieli już chyba wszyscy. Ta refleksja napawała ją smutkiem.
No dobrze, mruknęła, otrząsnęła się i uchyliła okno, by wpuścić do kuchni trochę wiosennego wiatru. Posłuchajmy, co masz do powiedzenia, dodała i wróciła do mieszania ciasta w dużej misie, bo nigdy nie piekła jednej blachy. Nauczona doświadczeniem, zawsze była gotowa na przyjęcie gości. W końcu placek śliwkowy nie przyśnił się jej bez przyczyny, dlatego od rana wypatrywała niespodziewanych odwiedzin. I proszę, nieświadomie zaczęła nucić. Poruszająca się leniwie bawełniana firanka zdawała się wyznaczać spokojny rytm sobie tylko znanej melodii, ale Eleonora świetnie ją wyczuwała. Jak zawsze zresztą, gdy słuchała morskiego wiatru, który niósł wiele cudownych opowieści.
Sonia wyjrzała przez okno. Ledwo tknęła firankę, by niepotrzebnie jej nie poruszyć. Samochód dostawczy ze sklepu widziała już po raz trzeci tego dnia i za każdym razem, gdy przejeżdżał, z nadzieją czekała, aż zatrzyma się przed ich domem. Niestety, na próżno. Dawid zapewne nawet nie spoglądał w kierunku jej okna, bo i po co miałby to robić? Żeby po raz kolejny się rozczarować? Dziewczyna cofnęła się o krok i przysiadła na łóżku. Zrezygnowana wypuściła powietrze z ust. Jasno dała Dawidowi do zrozumienia, że nie chce go więcej widzieć. I nawet gdyby jakimś cudem przyjechał i zapukał do jej drzwi, nie zeszłaby, żeby się przywitać. Wiatr poruszył firanką, wpadając do pokoju przez uchylone okno. Zachęcał do wyjścia, powitania tych ciepłych, słonecznych dni, wystawienia twarzy do słońca, by złapać jego pierwsze promienie. Sonia odwróciła głowę, by nie czuć podmuchu na policzkach. Nie mogła wyjść, a właściwie nie chciała. Za bardzo się wstydziła, żeby komukolwiek w miasteczku spojrzeć w oczy. Rozum postradałeś? Chlejesz od rana. Wynocha stąd. Już o nas ludzie gadają, że z komisariatu cię odbierałam. Szybko przysłoniła uszy, by nie słyszeć kolejnej kłótni rodziców. Wiedziała, co za chwilę nastąpi. Schemat zawsze był taki sam. Ojciec wyciągał jedną butelkę za drugą. Wódka, piwo, wódka. Było mu obojętne, jak mieszał trunki. Po kilku godzinach i tak tracił smak. Później się kłócili. Chyba tylko po to, by zachować pozory, bo nocą słyszała, że matka jednak wciąż kocha go nad życie. I choć rozstawali się już miliony razy, a ojciec drugie tyle trzaskał drzwiami, grożąc, że nigdy więcej nie wróci, zawsze jednak wracał, by uprzykrzać im życie. Wierzyła młodym, 18-letnim sercem, że Daniel, brat Dawida, ją ocali. Kochała go, szczerze i prawdziwie. I gdyby tylko skinął palcem, rzuciłaby wszystko i pobiegła za nim na koniec świata. Ale on zdawał się jej nie zauważać. Traktował jak młodszą siostrę, przyjaciółkę brata, nastolatkę, która nie rozumie jego problemów i wyborów. Wyjechał, a wraz z nim zniknęła nadzieja na lepsze życie. Zerwała się z łóżka, gdy usłyszała wyzwiska. Chwyciła sweter i wybiegła z pokoju. Z obrzydzeniem odwróciła wzrok od ściany z obdartą, starą już tapetą, którą rodzice położyli, zanim się urodziła. Kilkanaście filiżanek kawy, kieliszki wina, kilka butelek piwa. To znalazłaby wśród plam i odcisków rąk. Wolała się nie domyślać pochodzenia innych śladów. Zwolniła przed ostatnimi stopniami, które zawsze skrzypiały nieproszone, i najdelikatniej, jak tylko potrafiła, postawiła na nich stopę. Kilka metrów dzielących ją od drzwi wejściowych pokonała na palcach. Kiedy mijała duży pokój, gdzie spodziewała się dojrzeć ojca rozłożonego z puszką piwa w dłoni na kanapie i w rozchełstanej na piersi koszuli, wstrzymała oddech. Nie chciała zwracać jego uwagi. Dobrze wiedziała, co mogłoby się wydarzyć. Pytania, złość, rękoczyny. Nie zamierzała również mówić matce, że wychodzi. Nie ufała jej. Już nieraz przysięgała, że nie zdradzi jej przed ojcem, a później... Cóż, miłość potrafi sprawić, że człowiek przestaje myśleć trzeźwo. Dlatego Sonia postanowiła nigdy więcej się nie zakochać. Przez zaniedbany ogródek praktycznie przebiegła, a za połamanym przęsłem płotu skręciła wprost na główną drogę, która prowadziła do przejazdu kolejowego, umownej granicy pomiędzy płotkami a miastem portowym. Jastrów przyciągał turystów szeroką plażą i zapleczem gastronomicznym. Organizowano tam mnóstwo letnich atrakcji, a i port wart był zwiedzenia. Tam chodziła do szkoły i tam uciekała, gdy w domu robiło się zbyt gorąco. Walczyła z samą sobą, by nie pobiec w przeciwną stronę, na mostek, skąd mogłaby obserwować dom Dawida i przy odrobinie szczęścia zobaczyć, jak pomaga mamie wyjść do ogrodu. Wiatr się wzmógł, uderzając ją w twarz, jakby chciał ją zmusić do powrotu. Niedbałym ruchem odgarnęła włosy i przekleła pod nosem na pogodę. Stara Rudnicka powiedziałaby pewnie, żeby jednak posłuchała, co może chciało jej powiedzieć. Ale była tak zdegustowana ojcem i jego pobytem na komisariacie, że musiała odreagować. A do takich spraw najlepiej nadawał się Ludek i jego popaprana banda. I co planujesz zrobić? Oliwia wyczuła w głosie Pawła irytację, którą za wszelką cenę próbował ukryć, odchrząkując co drugie słowo. Znała go jednak na tyle, by wiedzieć, że targające nim emocje zaczynają wymykać się spod kontroli. Przystanęła na mostku i mocniej przycisnęła telefon do ucha. Wahała się między tym, co powinna powiedzieć, a tym, co mężczyzna chciałby usłyszeć. Nie wiem jeszcze, odparła zgodnie z prawdą. Nie rozumiem. Pojechałaś tam sama, niczego wcześniej z nikim nie ustalając. Chyba nie musiałam cię prosić o pozwolenie. Prychnęła i wsparła się o drewnianą barierkę, która miała ją uchronić przed tym, by nie wpadła do pewnie dość głębokiego rowu wypełnionego wodą. Oczywiście, że nie, obruszył się. Ale mogłem pojechać z tobą, jakoś pomóc. Nie, zaprotestowała, nie mogłeś. Właśnie o to chodzi, że nie mogłeś. Czekam, aż wrócisz i... A jeśli nie wrócę? Przerwała mu gniewnie, marszcząc brwi. Nienawidziła pewności, z którą opowiadał o ich związku. Zaplanował wszystko, każdy najmniejszy szczegół ich wspólnego życia. Mieszkanie w apartamentowcu, kolor ścian, imię psa. Nie protestowała, bo nie w głowie było jej myśleć o przyszłości, gdy mama zachorowała. Każdą chwilę spędzała na oddziale, jeśli nie w pracy, to jako odwiedzająca. Pomagała myć, oporządzać, karmić. Trzymała za rękę, opowiadała, co się dzieje na ulicy za oknem i o czym śpiewały ptaki, gdy wychodziła do pracy. Każdy pacjent na oddziale tylko czekał, aż przyjdzie zmierzyć temperaturę czy sprawdzić kroplówki. Wypatrywali jej w drzwiach jak zbawienia, cudownego leku na ból i samotność. A ona z taką łatwością to porzuciła. Oliwia, nie przyjmuję tego, co powiedziałaś. Masz teraz trudny czas, naprawdę to rozumiem i żałuję, że nie mogę być dla ciebie takim wsparciem, jakiego potrzebujesz, ale na miłość boską. Urwał, jakby się zapowietrzył. Domyśliła się, że właśnie zagryzł usta, by nie powiedzieć o trzy zdania za dużo. To nie jest dobry moment na radykalne zmiany w życiu. Dodał po chwili jej cierpliwego oczekiwania. Przecież nawet tego nie przemyślałaś. Milczała, a on mówił. Dość typowy układ w ich związku. Paweł pracował w kancelarii prawnej i uwielbiał wygłaszać długie monologi. A ona lubiła słuchać, więc pod tym względem się dopełniali, ale reszta okazała się jednym wielkim nieporozumieniem. On uwielbiał góry, ona czytać książki na kanapie w domu. On z rana biegał, ona brała długi, ciepły prysznic. Paweł ubierał się elegancko i drogo, a Oliwia praktycznie i tanio. Nie łączyło ich nic poza dobrymi sercami. Paweł, przerwała mu, zbierając się na odwagę. Przymknęła przy tym oczy, jakby właśnie popełniła ogromne przestępstwo. Ja cię tylko unieszczęśliwię.
To nieprawda.
Może teraz tego nie dostrzegasz, ale za tydzień, miesiąc, może dwa, kiedy odetchniesz pełną piersią, zachłyśniesz się możliwościami i brakiem balastu, jaki stwarzam. Zrozumiesz.